Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Będzie to już 6 odcinek Plutopii i nie przedłużając, przejdźmy od razu do rozdziału 12. Atom z epoki brązu. Po podjęciu decyzji, kto zbuduje sowiecką bombę, Vannikov i Beria musieli ustalić, gdzie ją skonstruować. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, umiejscowienie fabryki plutonu na odległych terenach oznaczało problemy z pozyskiwaniem, zakwaterowaniem i utrzymywaniem robotników budowlanych. Wynikłe z tego opóźnienia sprawiły, że budowano w pośpiechu i byle jak. A szefostwo musiało na wszystkim oszczędzać. Na warunkach mieszkaniowych, zarobkach, bezpieczeństwie pracy, a nawet na bezpieczeństwie radiologicznym i zachowaniu tajności. Z powodu braku dróg, pierwsza ekipa szukająca miejsca pod fabrykę przemieszczała się pieszo. Szukali u podnóża południowego Uralu w zamkniętej strefie otaczającej obóz z niemieckimi jeńcami wojennymi między przemysłowymi miastami Czelabińsk i Swierdłowsk. Z podobnych względów, dla których Matias wybrał zachód, Rosjanie zdecydowali się na Ural. Małe zaludnienie, rzeki o wartkim nurcie i silnie zaznaczająca się obecność instytucji państwowych. Dodatkową zaletą Uralu były dające osłonę drzewa i położenie daleko w głębi lądu, poza zasięgiem nieprzyjacielskich samolotów. Zwiadowcy byli zgodni, że są to piękne tereny. Jeziora migotały pod pędzącymi po niebie kumulusami. Pola żółtej gorczycy i zielonej koniczyny odcinały się na tle sosnowych i brzozowych lasów. Niskie góry w oddali wyglądały jak fioletowy siniec. Tropiciele natrafili na kołchoz nad jeziorem Kyzyltasz, koło ruin XIX-wiecznej fabryki. Dwudziestowieczni chłopi, żyjący w bardziej prymitywnych warunkach od swoich przodków, za pomocą wyplatanych z trawy sieci łowili ryby z dłubanek. Do Moskwy poszła wiadomość, że miejsce pod kombinat zostało znalezione. Takie były początki sowieckiego atomu, osadzone w epoce brązu. Nadzór nad budową fabryki plutonu Vannikov powierzył generałowi NKWD, Jakowowi Rapoportowi. W latach 30. Rapoport nabierał doświadczenia przy pracy nad jednym z hołubionych projektów Stalina, kanałem Bałtyk-Morze Białe. Projekt pociągnął za sobą ogromne straty w ludziach i był kompletną porażką ekonomiczną, ale sowiecka propaganda skutecznie przedstawiała kanał białomorski jako symbol tego, że system penitencjarny Gułagu potrafi przeobrażać geografię, ludzi i społeczeństwo w służbie socjalizmowi. W Czelabińsku Rapoport miał do dyspozycji wielki kombinat metalurgiczno-budowlany z 40 tysiącami pracowników, w większości więźniów. Połowę z nich stanowili skazani na zsyłkę etniczni Niemcy, którzy podczas wojny służyli w mobilnych drużynach pracowniczych zwanych Armią Pracy. Rapoport czerpał korzyści również z pracy tysięcy innych zesłańców. W latach 30. władze sowieckie wysyłały setki tysięcy więźniów i zesłańców na Ural, do pracy w przemyśle ciężkim i kopalniach. W listopadzie 1945 roku Rapoport wydał polecenie, ogólnikowe i pilne, stworzenia nowego działu budowlanego 11 przy skrzyżowaniu T w miejscu przecięcia się dwóch ścieżek w głębi lasu. W 1945 roku na południu Uralu nie było asfaltowych dróg, a na obszarze wybranym pod kombinat nie było żadnych. Tłumaczyło to, skąd się wzięło niskie zatrudnienie. W stalinowskiej Rosji zamieszkiwanie na terenie odciętym od szlaków transportowych wiązało się z nieustannym znojem, okresowymi niedoborami żywności i ciągłym strachem przed mrozem i głodem. Na dawnych sowieckich mapach rozległe obszary pozbawione dróg i ludzkich osad zazwyczaj oznaczały, że znajdują się tam łagry. W rosyjskiej historii i literaturze pogranicze często jest przedstawiane nie jako przestrzeń niezależności i wolności, lecz jako uwięzione terytorium dla ludzi zakutych w kajdany albo otoczonych drutem kolczastym i objętych restrykcjami prawnymi. Miejsce dla skazańców, ludzi z wyrokami, wysiedleńców i zbiegów. W styczniu 1946 roku generał Rapoport wysłał pierwszych 100 więźniów robotników do punktu T. Ekipa budowlana wysiadła z pociągu w Kysztymie, na długo po zmierzchu i pośród głębokiego śniegu, po czym zagłębiła się w las około południowego brzegu jeziora Kyzyltasz. Zatrzymali się w kołchozie złożonym z 4 niewielkich chat otoczonych szopami nad bagnistym brzegiem jeziora. Z chatynek wyszło kilku starszych chłopów i kilkoro dzieci. W wiosce zostali już tylko oni. Podczas wojny osoby w wieku produkcyjnym zabrano do pracy w fabrykach albo do służby w wojsku. To, że ekipa poszukiwawcza wybrała odludny, pozbawiony dróg region, przesądziło o dwóch niezwykle ważnych czynnikach przy budowie zakładów plutonowych Majak. Po pierwsze, przed przystąpieniem do budowy kombinatu, Rapoport musiał najpierw za pomocą prymitywnych narzędzi stworzyć całą infrastrukturę do obsługi placu budowy. Po drugie, ze względu na słabe zaludnienie musiał się opierać na pracy więźniów, czyli w większości niewykwalifikowanych, wygłodzonych robotników, którzy mieszkali w fatalnych warunkach. Krótko mówiąc, Rapoport stawiał pierwszy sowiecki reaktor przemysłowy tępymi narzędziami bez duszy. słusznego gułagu. Władimir Bielawski pamięta jesienny dzień 1945 roku, kiedy po raz pierwszy usłyszał o projekcie budowlanym w okolicy. Był inżynierem w przedsiębiorstwie budowlanym Rapoporta, ale mimo, że zajmował kluczowe stanowisko, jego zarobki były marne. Nie starczało mu środków na zakup żywności i innych rzeczy. Jego maleńki syn spał w tekturowym pudle. Bielawski zgłosił się do pracy w tajnym, priorytetowym projekcie, licząc na lepsze racje żywnościowe. Został przyjęty i natychmiast wysłany do centrali w zaniedbanym miasteczku Kysztym. W powojennym Związku Radzieckim praca na budowie była wyjątkowo nisko opłacana, to też mało kto chciał się do niej najmować. Większość wysłanych na Ural robotników stanowili więźniowie albo zesłańcy. Dla Bielawskiego praca z więźniami nie była niczym nowym. Wcześniej nadzorował całą rzeszę zesłańców, przesiedleńców, internowanych członków mniejszości narodowych, nieletnich w koloniach pracy i jeńców wojennych, przedstawicieli pracowniczego systemu kastowego w późno-stalinowskiej Rosji. Zatrudniający się dobrowolnie, wyszkoleni pracownicy, tacy jak Bielawski, byli w tym systemie wyjątkami. Pierwszym zadaniem było doprowadzenie drogi do placu budowy. Przedsięwzięcie to powierzono Ottonowi Gorstowi, internowanemu Niemcowi z pochodzenia. Przydzielono mu grupę żołnierzy Armii Czerwonej wyzwolonych z nazistowskich obozów wojennych. Stalin uważał, że każdy żołnierz, który dał się wziąć do niewoli, łącznie z jego synem Jakowem, prawdopodobnie jest zdrajcą. Funkcjonariusze NKWD przesłuchiwali powracających jeńców wojennych. Większość z nich nie przeszła testu lojalności i została skazana na 10 lat ciężkich robót w gułagu. Gorst wspominał, tak zwani repatrianci w większości byli dorosłymi mężczyznami, 45-latkami albo starszymi. Do dzisiaj pamiętam ich ubrania. Kufajki, nadpalone płaszcze, znoszone buty i brudne onuce. Wszystko było przetarte do nitki. Do przewożenia materiałów budowlanych przez wertepy brygadzie przydzielono 3 ciężkie czołgi z demobilu. Okazało się jednak, że czołgi grzęzną w ukrytych pod śniegiem bagnach. Żołnierze nie panowali nad tymi pojazdami i zdarzało im się ześlizgiwać do rowów. Za uszkodzenie drogiego sprzętu trafiali do łagru. Brygada zrezygnowała z czołgu na rzecz bardziej niezawodnego środka transportu. Kłody drewna do budowy prymitywnej drogi prowadzącej do pierwszej w Europie fabryki plutonu wożono furmankami. Ważnym przedsięwzięciem było również zdobycie materiałów budowlanych do przewiezienia nową drogą. Przedsiębiorstwo Rapoporta większość z nich produkowało samo. Miało swoje stalownie, kopalnie, kamieniołomy i tartaki. Wydobywane tam surowce przewożono na plac budowy i w powstałych na miejscu warsztatach wytwarzano z nich taczki, młotki i młoty pneumatyczne. Żeby mieć czym nakarmić robotników, przedsiębiorstwo przejęło 2 lokalne kołchozy i zatrudniło w nich zesłańców. Najbardziej brakowało cementu i cegieł potrzebnych do powojennej odbudowy kraju. Rapoport założył więc tartak, w którym więźniowie cieli deski i słupy na domy, rusztowania, nosidła, beczki, rury kanalizacyjne, chodniki, meble i wyposażenie laboratoriów. W lecie 1946 roku nie było jeszcze prądu. Pomieszczenia ogrzewano drewnem i węglem drzewnym, a oświetlano świeczkami i pochodniami. Wytwarzanie prawie wszystkiego na miejscu wymagało ogromnych nakładów pracy. Gułag mógł przysłać tysiące ludzi, ale Rapoport nie miał ich gdzie pomieścić. W 1946 roku więźniowie i żołnierze pospiesznie zbudowali 5 garnizonów wojskowych i 11 obozów pracy, żeby rosnąca ciżba robotników przymusowych, 10 tysięcy poborowych, 16 tysięcy internowanych etnicznych Niemców, 8900 więźniów gułagu miała gdzie mieszkać. Jednak zwierzchnik Rapoporta, generał Siergiej Krugłow, wściekł się, kiedy dotarła do niego informacja o nowych obozach. Chciał wiedzieć, po co wydawać tyle pieniędzy na tymczasowe kwatery, skoro za 2 lata nie będą już potrzebne. Zarządził, żeby na cele mieszkaniowe wybudować 2 niewielkie osiedla dla przyszłej załogi kombinatu, w jego wyobrażeniach złożonej przede wszystkim z żołnierzy. Pozostałe zasoby kadrowe i materiałowe miały być skierowane na budowę obiektów przemysłowych. Skąpstwo Krugłowa stworzyło sytuację błędnego koła, z którego Rapoport nie potrafił się wyrwać. Mieszkający w namiotach i lepiankach więźniowie byli kiepsko odżywiani, przez co zapadali na zdrowiu i nie wykonywali norm produkcyjnych. Zarządzający najważniejszym sowieckim przedsiębiorstwem budowlanym Rapoport nie miał baraków ani płaszczy, dzięki którym jego pracownicy by nie marzli. Pogrążonym w biedzie kraju nie mogło być inaczej. Garnizony żołnierzy i obozy więźniów często zamieniały się rolami. Rapoport przenosił pracowników między nimi, jakby niczym się od siebie nie różniły. Warunki były fatalne. Żołnierze i więźniowie nie dostawali nic ciepłego do jedzenia. Ich racje żywnościowe składały się przede wszystkim z zgniłych ziemniaków. A w lepiankach i jurtach mościli sobie zaimprowizowane legowiska. W kiepsko ogrzewanych barakach zimą ściany pokrywał szron, a przez resztę roku pleśń. Z punktu widzenia Rapoporta więźniowie i żołnierze należeli do tej samej kategorii, zmobilizowanej siły roboczej. Rapoport potrzebował do pracy zdrowych osobników, którzy w jego przedsiębiorstwie budowlanym stanowili statystyczną mniejszość. Do pracy nadawała się mniej niż połowa przybyłych. W czerwcu 1946 roku kilka tysięcy wychudzonych robotników przystąpiło do kopania fundamentów pod pierwszy sowiecki reaktor przemysłowy. Inżynierowie postanowili wkopać go głęboko w ziemię, żeby obiekt wyglądał jak każdy inny gmach publiczny epoki stalinowskiej, Pałac Kultury czy siedziba partii komunistycznej. Fundamenty stały się scenerią heroicznej walki człowieka ze środowiskiem. Zgodnie z planem, wkopanie się na głębokość 50 metrów miało potrwać pół roku, ale ciągnęło się 18 miesięcy. Były to największe tego rodzaju roboty ziemne w dziejach ludzkości. Sierpień 1946 roku okazał się wyjątkowo ulewny, zimny deszcz bez ustanku padał na głowy żołnierzy i więźniów. Na dnie wykopu gromadziła się woda. Robotnicy pracowali głównie kilofami i łopatami. Przez pierwsze dwa lata nie było buldożerów, koparek ani spychaczy, tylko kilka amerykańskich ciężarówek marki Studebaker, trochę czołgów z demobilu i ludzkie mięśnie, obolałe i zmarznięte. Robotnicy musieli się przekuwać przez skaliste podłoże. Kiedy pęk wysłużony taśmociąg, nasiąkniętą ziemię wożono taczkami po ułożonych z desek rampach. Więźniowie wykonywali 37% dziennej normy. Najsilniejsi i najzdrowsi wytrzymywali te warunki przez kilka miesięcy, zanim skapitulowali wobec czyraków, uporczywego kaszlu i gruźlicy. Robotnicy są u kresu wytrzymałości, donosił funkcjonariusz gułagu. Opóźnienia doprowadzały nadzorców do histerii. Zaplanowany na styczeń 1947 roku termin wielokrotnie przekładano. W marcu 1947 roku Rapoport zarządził, że wyspecjalizowani robotnicy muszą wykonywać dziennie normy, niezależnie od stanu zdrowia, bo w przeciwnym razie nie dostaną swoich racji żywnościowych. Dla osób pracujących 9-12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu było to zabójcze. Po wprowadzeniu tego zarządzenia więźniowie i zesłańcy próbowali uciekać. Większość z nich została schwytana albo znaleziona martwa i zamarznięta, a później ludzi tych pokazywano pozostałym ku przestrodze. W październiku 1946 roku, zaniepokojony pogłoskami o klęsce głodowej w zimie, Rapoport wpadł na pewien nowatorski i okrutny pomysł. Zmniejszył obostrzenia dotyczące paczek przesyłanych więźniom przez rodziny. Następnie nadzorcom łagrów wydano polecenie, żeby wprowadzili naukę czytania i pisania, tak aby więźniowie umieli napisać list do rodzin z prośbą o żywność i ubrania. Rapoport uruchomił pospieszną linię autobusową z ciepłą poczekalnią, żeby członkowie rodzin mogli osobiście dostarczać prowiant i ubrania swoim uwięzionym krewnym. Była to bezduszna koncepcja. W tamtym czasie przeciętna sowiecka rodzina kupowała rocznie na osobę jeden skórzany but oraz jedną parę skarpetek i komplet bielizny. Podczas klęski głodu w latach 46-47 półtora miliona obywateli sowieckich zmarło na skutek chorób związanych z niedożywieniem. Przepisy dotyczące paczek żywnościowych nie zawierały zalecenia cenzurowania listów i przeszukiwania przesyłek pod kątem kontrabandy. Zapraszanie członków rodzin do tajnego obozu nie było korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale w tamtym czasie na placu budowy nie myślano za wiele o zachowaniu tajemnicy. Pod koniec lat 40. amerykańscy komentatorzy rozpisywali się o stalinowskiej Rosji jako pilnie strzegącym swoich tajemnic totalitarnym porządku, gdzie obywatele ze strachu trzymali język za zębami i posłusznie wykonywali polecenia. Komentatorzy ci nie rozumieli, że porządek i tajność to artykuły luksusowe, z którymi nie było problemów w Hanford, ale musiało upłynąć wiele lat, zanim zaczęto je serwować na stalinowskim Uralu. Rozdział 13. Dochować tajemnicy. W założeniu łagry były otoczone podwójnym murem zwieńczonym drutem kolczastym z wieżami strażniczymi i reflektorami. Zgodnie z przepisami nikt nie mógł przejść przez bramę obozu bez przepustki. Historycy rosyjscy twierdzą, że sowieckie obozy atomowe automatycznie przejęły te charakterystyczne cechy gułagu. Zamknięte miasto nuklearne przedstawiam jako ukoronowanie gułagu, fortecy zdyscyplinowanego, surowo karzącego, opartego na przymusie stalinowskiego państwa policyjnego. Kto inny, jak nie szefowie gułagu, miałby budować specjalne miasta, otaczać je murem i na wiele lat zamknąć w nich wolnych obywateli? Z tym zrównaniem amerykańskiego zamkniętego miasta nuklearnego z gułagiem są jednak dwa problemy. Po pierwsze, władze sowieckie i kierownicy budowy, tacy jak generał Rapoport, przez pierwsze dwa lata byli tak bardzo zaabsorbowani tworzeniem gigantycznej infrastruktury nuklearnej pośród powojennej ruiny, że w gruncie rzeczy zapomnieli o bezpieczeństwie i tajności. Po drugie, potoczne wyobrażenia o sowieckim obozie pracy jako ucieleśnieniu totalitarnego porządku i kontroli, z więźniami potulnie podporządkowującymi się władzy strażników i naczelników, są mocno zmitologizowane. Nikt zaznajomiony z łagrami z 1947 roku nie uzna ich za wzór tajności, bezpieczeństwa, porządku i wydajności. Rapoport otrzymał polecenie wybudowania fabryki plutonu według ścisłych specyfikacji gwarantujących tajność. Beria nakazał mu zatrudniać wyłącznie najbardziej zaufanych więźniów, żadnych etnicznych Niemców, jeńców wojennych, recydywistów, zatwardziałych kryminalistów czy więźniów politycznych, a także żadnych osób, które podczas wojny mieszkały na terytoriach okupowanych przez Niemców. Władze szczególnie martwiły się o zdradzieckie narody, grupy etniczne posądzane o nielojalność, zwłaszcza Ukraińców i Bałtów, którzy opierali się narzucanej im władzy sowieckiej podczas krwawych i długotrwałych wojen domowych. Rapoport nie był jednak w stanie spełnić tych wymagań. Połowę pracowników budowlanych stanowili etniczni Niemcy, często najlepiej wykwalifikowani wśród robotników. Obszedł więc zarządzenie Berii w ten sposób, że awansował etnicznych Niemców do rangi specjalnych osadników, grupy zajmującej najwyższy szczebel penitencjarnej hierarchii gułagu. Poza tym chciał zatrudniać wyłącznie zdrowych, gotowych do pracy więźniów, ale do tej kategorii należeli przede wszystkim zatwardziali kryminaliści, którzy zabierali słabszym towarzyszom niedoli ich racje żywnościowe i zmuszali do wykonywania za nich pracy. Przepisy związane z tajnością sprawiły, że połowę pierwszej partii więźniów stanowili inwalidzi bezużyteczni jako siła robocza. Z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa Rapoport przyjmował więc zatwardziałych kryminalistów. Zgodnie z łagrowymi przepisami niebezpieczni przestępcy powinni się znajdować pod stałym nadzorem, ale Rapoport nie miał tylu strażników. W rezultacie więźniowie z tej grupy całymi dniami przesiadywali w obozie i nie pracowali, bo nie miał ich kto pilnować. Również ten problem udało mu się rozwiązać. Przeklasyfikował najbardziej niebezpiecznych więźniów na niestwarzających zagrożenia, dzięki czemu mógł wysyłać ich do pracy bez strażnika. Kryzysy kadrowe, z którymi musiał się zmagać, wynikały z chronicznych problemów gułagu, a te z kolei powodowały, że jego misja była patologicznie rozdęta. Kazano mu wybudować gigantyczny kombinat przemysłowy za pomocą łagrowej siły roboczej akurat w momencie, kiedy gułag się rozpadał z powodu fatalnego zarządzania. Po wojnie liczba więźniów i osób zesłanych do łagrów osiągnęła rekordowy poziom 5 milionów 250 tysięcy. Z powodu licznych niedoborów personelu więziennego codzienne zarządzanie obozami przejęły gangi skazańców. Szefowie gangów byli potężnymi, niebezpiecznymi ludźmi. Rywalizacja między gangami często wywoływała bijatyki, a kiedy naczelnicy usiłowali zapanować nad wichrzycielskimi elementami chuligańskimi, więźniowie wszczynali bunt, którego stłumienie czasami trwało kilka miesięcy. Iwan Butrymowicz był cywilnym szefem brygady, który pracował przy fundamentach reaktora. Zapamiętał więziennego herszta w łagrowym slangu nazywanego pachanem, który rządził wykopem. Zamiast w więziennych drelichach chodził w srebrnych butach i garniturze z cekinami. Każdego dnia rano na dnie potężnego krateru rozkładał filcowy koc i siedział na nim przez cały dzień, a wokół niego pracowała ekipa jego współwięźniów. Pachan miał dwóch zastępców. Z jednym grał w karty, a za pośrednictwem drugiego wydawał polecenia. Sam nie pracował, ale jeżeli usłyszał, że jakaś brygada się obija, natychmiast reagował. Wzywał jednego z członków brygady i mobilizował go do roboty za pomocą kija. Czasem wystarczyło kilka słów Pachana, żeby ludzie zaczęli żwawiej się poruszać. Butrymowicz wspominał, że Pachan nigdy nie rozmawiał z cywilnymi nadzorcami, ale jeżeli dbali o niego i dostarczali mu żywność, ubrania i wódkę, którą rozdzielał między członków swojego gangu, na budowie nie było problemów z dyscypliną i więźniowie utrzymywali dobre tempo. Butrymowiczowi zdarzało się przebywać w wykopie przez 2-3 dni bez przerwy. Nocował w szopie na rozłożonym na ziemi zimowym płaszczu. Któregoś wieczoru jeden z więźniów złapał go za ramię, zaprowadził na krawędź głębokiej dziury w ziemi i poskarżył się, że Butrymowicz źle prowadzi książkę pracy. W celu przyspieszenia budowy Rapoport obiecał skrócenie wyroków za wykonywanie dziennych norm. Prowadzenie książek pracy, zadanie szefów brygad, było skomplikowane i uznaniowe. Więźniowie często czuli się pokrzywdzeni. Butrymowicz wspominał, że ten wielki zdrowy chłop popchnął go w stronę przepaści i zapytał: ile było tutaj wypadków? Nie wiesz? To ja ci powiem. Dużo. Daj słowo, że poprawisz wpisy w książce pracy, a żaden wypadek ci się nie przytrafi. Butrymowicz wykazał się refleksem, chwycił więźnia za drelich i powiedział, że jeśli spadnie, to nie sam. Więzień puścił go i skomplementował: brawo, nie jesteś tchórzem. Następnie oddalił się z powrotem do ogniska. Stojąc nad krawędzią przepaści, Butrymowicz uzmysłowił sobie, że miał szczęście. Wiedział, że więźniowie potrafią się szybko pozbyć nielubianych szefów brygad. Słyszał o jednym majstrze, którego znaleziono dopiero po roku, zamurowanego w betonowych fundamentach. Aleksander Sołżenicyn przedstawił dojmujący obraz wygłodniałego, zastrachanego łagiernika Iwana Denisowicza, który po całym dniu ciężkiej pracy jest bardzo szczęśliwy, bo udało mu się zdobyć dodatkową porcję chleba. Tymczasem historia Butrymowicza pokazuje, że więźniowie byli coraz bardziej niezdyscyplinowani i sytuacja w łagrach wymykała się spod kontroli. W marcu 1946 roku inspektorzy kontrolujący obóz pracy przy kombinacie plutonowym stwierdzili, że brakuje części ogrodzenia i reflektorów, a te, których nie zdemontowano, nie są zasilane. Ranne i wieczorne apele odbywały się tylko na papierze. Liczba więźniów często się zmieniała i osoby prowadzące księgi traciły rachubę. Więźniowie szli do miasta i wracali dopiero po kilku dniach. W marcu 1947 roku dwóch więźniów okradło przedszkolną spiżarnię, a kiedy ich nakryto, nie poddali się bez walki. Wewnątrz obozu więźniowie się bili, kradli, pili i handlowali kontrabandą. Po przeszukaniu obozu, w którym mieszkało 650 więźniów, znaleziono 101 sztuk broni. Inspektorzy donosili, że nadzorcy nie przebywają w obozie przez 24 godziny na dobę, dlatego że wszyscy nocują w mieście. Obozem znajdującym się na terenie ściśle tajnego, priorytetowego obiektu zarządzali w głównej mierze sami więźniowie. Na początku 1947 roku na placu budowy powstał obóz przeznaczony dla kobiet skazanych za drobne kradzieże podczas klęski głodu. Łagrowe przepisy zabraniały spoufalania się uwięzionych mężczyzn z kobietami, ale je ignorowano. Życie seksualne kwitło i dochodziło do licznych gwałtów. Problem przybrał takie rozmiary, że Rapoport postawił strażnika koło baraków dla cywilnych kobiet. Tylko w 1947 roku urodziło się 1300 więziennych dzieci. Obsługujący cały obiekt dwaj lekarze musieli szybko stworzyć prowizoryczną porodówkę i żłobek. Niezdyscyplinowani i agresywni byli nie tylko więźniowie, ale również żołnierze, którzy ubierali się jak więźniowie, żyli jak więźniowie i jedli jak więźniowie, karmieni pod gołym niebem, nalewaną z wiader wodnistą zupą. Zmarznięci i głodni żołdacy ratowali się zbieractwem. Karmią nas naprawdę dobrze, napisał jeden z żołnierzy do domu. Zupa jest tak gęsta, że w nocy chodzę 6 km i więcej po ziemniaki. Inaczej bym głodował. Nie chodzę kupować, bo nie mam pieniędzy, ale zabrać co się da bez płacenia, byle nikt nie widział. Inspektorzy donosili o masowych dezercjach żołnierzy i oficerów, którzy opuszczali garnizony i grabili okoliczne wioski. W okresie zbiorów oficerowie rozkazywali żołnierzom kraść plony i pasze. Jeżeli rolnicy ich złapali, próbowali się bronić. Do czasu, kiedy oficerowie zamordowali kilku chłopów. Żołnierze okradali też siebie nawzajem i wdawali się w bójki w barakach. Dowódcy są bezsilni i nawet nie próbują powstrzymać tych bójek, napisał jeden z żołnierzy w liście do domu. Tak samo jak więźniowie, żołnierze pili, gwałcili, awanturowali się i opuszczali garnizony, żeby pohulać. Pierwsze osiedla atomowe nie przypominały uporządkowanego państwa policyjnego, lecz powojenny gułag. Chaotyczny, niebezpieczny, zasadniczo pozbawiony nadzoru, żałośnie niewydajny i rozlewający się poza łagrowe mury. W odniesieniu do pracowników cywilnych sprawy bezpieczeństwa przedstawiały się niewiele lepiej. Wiosną 1946 roku, kiedy projekt zaczął się rozrastać, Beria wydał Rapoportowi polecenie zabezpieczenia obiektu poprzez stworzenie reżimnej zony, obejmującej punkt kontrolny przy drodze z wartownikiem, reflektorami i przepustkami. Polecenie to, podobnie jak zakaz zatrudniania niebezpiecznych więźniów, nie zostało wykonane. Jak wspomina Władimir Bielawski, przez pierwsze półtora roku budowy na terenie obiektu nie obowiązywały żadne restrykcje związane z bezpieczeństwem. Każdy, kto chciał, mógł się tam bez trudu dostać, napisał Bielawski. Raz dziennie przyjeżdżał pociąg z Czelabińska, który zatrzymywał się kilka kilometrów od placu budowy. Sprawne fizycznie osoby, które się pojawiały, zatrudniano od ręki, bez sprawdzania ich przeszłości. Mieszkańcy pobliskiego Kysztymu otwarcie mówili o tajnej fabryce atomowej, która powstaje w lesie. Jeden z pracowników wspominał, że zapytał spotkaną w Kysztymie staruszkę, gdzie ma szukać działu kadrowego, a ona odpowiedziała: jeśli chcecie iść nad jezioro Irtiasz, gdzie robią okręt atomowy, to kierujcie się na to wzgórze. Zobaczycie ciężarówki, co zawożą robotników do podziemnej fabryki. Również jeśli chodzi o dobrowolnych pracowników, problemy mieszkaniowe zostały rozwiązane w sposób przypadkowy i niezaplanowany. Inżynierowie i nadzorcy codziennie przyjeżdżali z oddalonego o 10 km Kysztymu, gdzie wynajmowali pokoje, strychy i sutereny. Urządzali się na własną rękę, pożyczali albo znajdowali wszystko, czego potrzebowali. Zesłańcy pisali listy do rodzin i prosili, żeby ktoś przyjechał i pomógł im zbudować szopę albo lepiankę ze znalezionych desek i kawałków blachy. Jeśli ktoś miał pieniądze, kupował krowy, kury i kozy i zakładał ogród. Cywile i oficerowie wbrew przepisom zatrudniali więźniów jako służących, którzy zajmowali się ogrodami i przychówkiem, gotowali i sprzątali. Pierwsze sowieckie osiedle plutonowe nie przypominało Richland. Nie było ogólnego planu organizacyjnego, nie było koncepcji oddzielenia niegodnych zaufania więźniów i żołnierzy od solidnych, wykwalifikowanych pracowników, którym powierzano tajemnice państwowe. Kiedy robotnicy przymusowi grasowali po okolicy w celach rozrywkowych i grabieżczych, kolportowali informacje o tajnym obiekcie, który powstawał w lesie. Z ówczesnych relacji wynika, że pod względem zachowania tajności kombinat nuklearny był katastrofą. Krótko mówiąc, gułag zaraził sowiecki projekt nuklearny brudem, bałaganem, niesubordynacją, agresją, złodziejstwem i nieefektywnością. Przesądził o losach projektu, który był fatalnie wprowadzony w życie, a także o losach Jakowa Rapoporta, chodzącego w okularach zgryźliwego, łagrowego generała rządzącego placem budowy. Rapoport był postacią tragiczną. Dzień w dzień siedział za biurkiem, pisał kolejne rozkazy, odbierał złowieszcze telefony z Moskwy i próbował ratować się przed upadkiem, który zwiastowało naruszenie przepisów bezpieczeństwa i wielokrotne niedotrzymywanie terminów. Zatrudnienie gułagu do budowy bomby oznaczało dla władz sowieckich minimalizację środków zainwestowanych w arsenał nuklearny, a także, podobnie jak w przypadku innych sowieckich programów industrializacji, przyznanie pierwszeństwa przemysłowi nad konsumpcją, fabrykom nad miastami, bombom nad masłem. Innymi słowy, atomowy gułag zachowywał parametry państwa stalinowskiego. Trochę cywilne, a trochę więzienne osiedla, zrodzone z rozpadającego się gułagu, zawierały niewiele elementów przyszłej plutopii. Koncepcja uporządkowanego, ściśle kontrolowanego, pilnie strzeżonego, poddanego kwarantannie miasta nuklearnego przyszła z innego, zaskakującego źródła. Z państwa będącego przywódcą wolnego świata. Rozdział 14. Wizyta Berii. W latach 50. Igor Kurczatow, wspominając początki sowieckiej bomby, zaopiniował: byliśmy zupełnie sami. Amerykanie i Anglicy, wyprzedzający nas pod względem naukowym, nie zrobili nic, żeby nam pomóc. Jako dyrektor naukowy sowieckiego programu nuklearnego przeczytał prawie 10 tysięcy stron dokumentów skradzionych Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Jego komitet naukowy regularnie spotykał się z agentami uprawiającymi na Zachodzie atomowe szpiegostwo. Kurczatow uzyskał więc od Zachodu wiele pomocy w budowie bomby atomowej. Utrzymywało się jednak poczucie, że alianci porzucili Sowietów. Poczucie zdrady, które miało znaczący udział w pogorszeniu stosunków dyplomatycznych. W 1946 roku, kiedy Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie o żelaznej kurtynie, spanikowani Rosjanie rzucili się na sklepy spożywcze. W marcu 1947 roku prezydent Harry Truman jeszcze wyraźniej zarysował kształt nadchodzącej zimnej wojny, stwierdzając, że Stany Zjednoczone będą broniły wolnych narodów przed reżimami totalitarnymi na całym świecie. Władze sowieckie uznały doktrynę Trumana za rzucenie im rękawicy, zwłaszcza gdy agenci FBI zaczęli ścigać sowieckich szpiegów w laboratoriach i na uniwersytetach w USA. Mimo tych napięć Stalin i inni członkowie najwyższych władz sowieckich liczyli na amerykańską pomoc jako gest dobrej woli i podziękowanie za sowieckie ofiary na froncie wschodnim. Andrzej Żdanow, coraz bardziej wpływowy członek politbiura, marzył o tym, by ZSRR stały się rynkiem zbytu dla amerykańskich powojennych nadwyżek produkcyjnych. Przewidywał, że wymiana handlowa wzmocniłaby sowiecko-amerykańskie więzi. Jego nadzieje prysły w czerwcu 1947 roku, kiedy generał George Marshall ogłosił swój wielki plan pomocowy służący odbudowie Europy Zachodniej, by zabezpieczyć ją ekonomicznie przed komunistyczną zarazą. Do planu Marshalla dopisano drobnym drukiem, że nie skorzysta na nim Związek Radziecki. Latem 1947 roku sowieccy przywódcy zrozumieli, że świat zostanie podzielony na dwa obozy i doszli do wniosku, że jeden z tych obozów będzie musiał polec. Po ogłoszeniu przez Zachód planu Marshalla z oficjalnej sowieckiej propagandy zniknęła wszelka wstrzemięźliwość. Stalin zarządził antykosmopolityczną kampanię wymierzoną w Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Felietoniści karcili sowieckich intelektualistów, którzy ze służalczością niewolnika chylą czoła przed zachodnią nauką i kulturą. Ta ksenofobiczna krucjata nabrała impetu w lipcu 1947 roku, kiedy Stalin dowiedział się, że dwóch sowieckich badaczy przekazało amerykańskim naukowcom cudowne lekarstwo na raka. Stalin zarządził aresztowanie naukowców. Na zapełnionej do ostatniego miejsca sali sądowej w Moskwie prokuratorzy wykorzystali ten pokazowy proces do zakomunikowania sowieckim intelektualistom, jak toksyczne są kontakty z Zachodem. Tymczasem Ławrienti Beria, szefujący tajnemu atomowemu pierwszemu zarządowi głównemu, regularnie informował Stalina o postępach amerykańskiego programu jądrowego. Raportował, że sowieccy agenci zdobyli kopie przygotowanych przez amerykańskie lotnictwo planów ataku nuklearnego na 50 sowieckich miast. Klaus Fuchs szacował z Londynu, że Sowieci mają czas do 1949 roku, zanim Amerykanie zrobią tyle bomb, że będą w stanie zetrzeć ZSRR z powierzchni ziemi. Władze sowieckie nieustannie martwiły się o to, jak obronić się przed amerykańskim atakiem, który wydawał się nieunikniony. Stalin często nękał Berię, żeby przyspieszył program numer 1. Postęp prac nad sowiecką bombą atomową hamowała jednak fabryka plutonu na Uralu, która miesiącami nie dotrzymywała żadnych terminów. Niezadowolony Beria w styczniu 1947 roku wysłał na miejsce swojego zastępcę, Siergieja Krugłowa, który dowiedział się, że dowódcy obozów Rapoporta nie wykonują miesięcznych norm produkcyjnych. Rapoport zarządzał nie tylko fabryką plutonu, ale również wszystkimi innymi łagrowymi projektami budowlanymi w regionie i przestawał wytrzymywać te presje. Podczas apelu Beria postanowił podręczyć swojego podwładnego i zapytał Rapoporta, czy więźniowie mają czystą bieliznę. Rapoport podbiegł do szeregu i zaczął rozpinać więźniom drelichy. Robotnicy śmiali się później, że szefowi strasznie trzęsły się ręce. Zresztą miał on wiele powodów do strachu. Rozruch fabryki plutonu był zaplanowany na 7 listopada, zaledwie za 11 miesięcy, a żadne elementy 5 głównych obiektów nie były jeszcze gotowe. Niektórych nawet nie zaprojektowano. Nie mam fotografii biura Rapoporta, ale wyobrażam sobie, że nad biurkiem wisiał duży, praktyczny zegar. Najważniejszy zarządca biura i ogromnego placu budowy. Zegar dyktował mu, kiedy musi pracować, a kiedy może położyć się spać. Mijające bezproduktywne godziny zwiastowały Rapoportowi katastrofę życiową. Generał nie miał szans w wyścigu z zegarem, bo przed zbudowaniem fabryki plutonu musiał stworzyć imperium przemysłowe na odludziu za pomocą przymusowej siły roboczej. Na początku lipca coraz bardziej zniecierpliwiony Beria wsiadł do pociągu opancerzonego i ruszył w stronę tajnego obiektu 859. Drobny, łysiejący minister wysiadł w Kysztymie, błotnistym mieście złożonym z drewnianych chat. Żołnierze wyładowali jego opancerzonego Cadillaca, żeby mógł pokonać ostatnie kilometry do placu budowy. Pojazd ślizgał się i podskakiwał na omszałej drodze skut drewna, a pod koniec ugrzązł w błocie. Wściekły minister przesiadł się do samochodu produkcji sowieckiej. Po drodze widział innych podróżnych, zachlapanych błotem i wykończonych, którzy pchali swoje auta przez trzęsawisko. Robotnicy mieli problemy z transportowaniem zapasów i ciężkiego sprzętu po takiej drodze. Beria zobaczył żołnierzy i więźniów, którzy pracowali za pomocą ręcznych narzędzi, taczek, kilofów i armii koni. Jego zdenerwowanie wzrosło, kiedy sobie uświadomił, że pierwszy sowiecki reaktor przemysłowy jest na etapie podmakającej dziury w ziemi, a inne zaplanowane budynki nie zeszły z deski kreślarskiej. Funkcje laboratoriów i warsztatów pełniły grubo ciosane baraki i stodoły. Wykwalifikowanych chemików i techników sprowadzonych do pracy w jeszcze nieistniejących fabrykach na razie kierowano do prac fizycznych. Krótko mówiąc, po 2 latach funkcjonowania projektu nie za bardzo było się czym pochwalić. Beria, któremu Stalin ciężko dyszał do słuchawki, uznał, że nie zdąży zbudować pierwszej sowieckiej fabryki plutonu narzędziami i technologiami z czasów egipskich faraonów. Beria zwiedził również kwatery robotników, nazywane osiedlem budowlanym. Z pewnością widział zrobione z samolotów zdjęcia, publikowane w amerykańskich czasopismach, uporządkowanego obozu Hanford, kilometrów geometrii i symetrii z płyty wiórowej w wojskowym zielonym kolorze. Tymczasem osiedle budowlane wyglądało jak po klęsce żywiołowej. Baraki były tak chaotycznie porozrzucane, jakby wypluła je trąba powietrzna. Wzdłuż śliskich chodników z desek między barakami, namiotami, wychodkami i stołówkami walały się śmieci i odchody. Oblezione muchami krowy muczały na krótkich postronkach w śmierdzących stodołach. Wszędzie kręciły się kozy i kury, a komary unosiły się w powietrzu ciemnymi, wygłodniałymi całunami. Więźniowie o woskowatej cerze i sterczących kościach leżeli wokół ognisk. Robotnicy cuchnęli. Owsianka, którą ich żywiono, miała gorzki smak. Gorzkie były również spojrzenia padające na odzianego w elegancki garnitur ministra, który lustrował obóz z watahą wystraszonych generałów za plecami. Kiedy Beria zwiedzał obiekt, jego wściekłość stopniowo przerodziła się w niemą, rozsadzającą żyły furię, która wprawiła w drżenie nawet dłonie sławnego fizyka Igora Kurczatowa. Beria był człowiekiem bardzo podejrzliwym. Wiedział, że amerykańscy naukowcy opuszczali obiekty projektu Manhattan z całymi garściami tajemnic. Skoro oni są tacy zdradzieccy, to jak Beria może ufać swoim ludziom? Docierały do niego informacje wywiadowcze, że Amerykanie uzbrajają i szkolą byłych obywateli sowieckich, aby wysłać ich do Związku Radzieckiego z zadaniem szpiegostwa i sabotażu. Co będzie, jeśli któryś z nich dotrze do tajnego obiektu plutonowego? Beria był przerażony, gdy zobaczył, że teren zakładu nie jest ogrodzony i kręci się po nim mnóstwo niezweryfikowanych ludzi. Miejscowy prokurator okręgowy pozwał Rapoporta do sądu za zawłaszczenie ziem rolników. Mieszkańcy Kysztymu, którzy doskonale wiedzieli o istnieniu tajnego zakładu atomowego, przyjeżdżali tutaj na handel. Co najgorsze, większość robotników stanowili niebezpieczni więźniowie i etniczni zesłańcy. Zadeklarowani wrogowie państwa sowieckiego, w tym wielu skazanych za kolaborację, zdradę stanu, sabotaż i szpiegostwo. Beria się wściekał, bo zdrajcy pełzali wszędzie jak żmije. Bratali się z pracownikami i mieszkańcami miasta. Uznał, że trzeba z tym skończyć. Czego się spodziewał? Jaki system bezpieczeństwa sobie wyobrażał przed przybyciem na Ural? Z pewnością nie uważał gułagu za wzór porządku i bezpieczeństwa. Jako były szef NKWD rozumiał, co to znaczy pracować z więźniami. Wiedział, że bywają nieprzewidywalni i niebezpieczni. Często są uzbrojeni, agresywni, zbuntowani i zdesperowani. Anarchiczny, powojenny gułag nie był i nie mógł być modelem dla pierwszej plutonowej cytadeli. Beria dysponował znacznie skuteczniejszymi modelami bezpieczeństwa i zarządzania siłą roboczą. Jako szef wojennego oddziału wywiadu NKWD należał do nielicznego grona sowieckich przywódców mających dostęp do raportów wywiadowczych o projekcie Manhattan, które budziły w nim wielkie zainteresowanie. Władze sowieckie wiernie naśladowały projekt Manhattan wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Na przykład Beria i Vannikov polecili sowieckim naukowcom, by zrezygnowali z własnych projektów na rzecz amerykańskich schematów bomby i reaktora. Podczas wojny Beria wielokrotnie dopytywał się o system bezpieczeństwa w ogrodzonych i zamkniętych na 4 spusty nuklearnych miastach Los Alamos i Oak Ridge, gdzie NKWD miało swoje wtyczki. Informacje te były mu potrzebne do celów szpiegowskich, ale szukał w nich również pomysłów organizacyjnych. Ted Hall, David Greenglass i Klaus Fuchs opisywali, że Los Alamos jest odcięty od świata. W 1944 roku Hall napisał: ośrodek Y, czyli Los Alamos, jest odgrodzony od świata drutami, strażnikami i wartowniami. Pracownicy mieszkają wewnątrz ogrodzenia. Korespondencja jest rygorystycznie cenzurowana. Dopiero niedawno wydano zgodę na podróże dalsze niż 120 km od ośrodka, ale wymaga to specjalnej zgody władz wojskowych. Od czasów Harry'ego Golda sowieccy agenci raportowali o prześwietlaniu przeszłości pracowników, patrolowaniu przez pograniczników Santa Fe strefy buforowej wokół laboratorium i sprawdzaniu tożsamości pasażerów na dworcu autobusowym. Po powrocie w 1947 roku z Uralu Beria zażądał wprowadzenia w sowieckiej fabryce plutonu systemu bezpieczeństwa w stylu amerykańskim. Zażyczył sobie, żeby tak jak w Los Alamos stworzyć osobne miasto dla lojalnej i starannie wyselekcjonowanej załogi zakładu, odseparowanej od niezdyscyplinowanych i niegodnych zaufania pracowników budowlanych. Zarówno ekskluzywne osiedle mieszkaniowe, jak i obszar produkcyjny otoczono podwójnym ogrodzeniem z wieżami strażniczymi i wartowniami. Wokół obiektu nuklearnego miała powstać jeszcze większa strefa buforowa, przez Amerykanów nazwana kontrolną, przez Berię reżimową. W ślad za Amerykanami w fabryce plutonu chciał zatrudniać tylko wyselekcjonowanych pracowników zweryfikowanych przez służby bezpieczeństwa. Miano wystawić im identyfikatory i rejestrować opuszczanie przez nich strefy zamkniętej. W przypadku robotników budowlanych, pozbawionych dostępu do najtajniejszych informacji, Beria chciał wprowadzić mniej rygorystyczny system z podziałem na osobne strefy. Innymi słowy, wygląda na to, że Beria miał zamiar zorganizować wszystko po amerykańsku. Wydaje się zaskakujące, że szef słynącego z tajności NKWD modelu strzeżenia tajemnicy poszukiwał w otwartym społeczeństwie amerykańskim. Jednak mimo piętnowania sowieckich intelektualistów za małpowanie Zachodu, władze sowieckie od dawna uważnie przyglądały się amerykańskiemu rozwojowi przemysłowemu, zarządzaniu i urbanistyce. Naśladownictwo i intelektualne piractwo były jednym z motorów napędowych sowieckiej industrializacji. Na przykład na początku kampanii uprzemysłowienia sowieccy inżynierowie wzorowali się na mieście Gary w stanie Indiana podczas budowy ośrodka metalurgicznego Magnitogorsk na Uralu. Kopiowano też schematy fabryk i maszyn takich amerykańskich producentów jak Ford, General Electric i DuPont, a także sprowadzano zagranicznych menadżerów do zarządzania przedsiębiorstwami. Ponieważ systemy bezpieczeństwa są kosztowne, Stany Zjednoczone również w tej dziedzinie bez problemu wyprzedziły, zubożały na skutek wojny Związek Radziecki. Technologie bezpieczeństwa, na które Rapoport nie miał funduszy, reflektowały. reflektory, systemy alarmowe, kilometry ogrodzeń, tajni informatorzy, cenzura poczty, prześwietlanie przeszłości kandydatów na pracowników i wykonujący to wszystko personel były czymś najzupełniej naturalnym dla amerykańskiego Wojskowego Korpusu Inżynieryjnego i jego korporacyjnych wykonawców w połowie lat 40. Najważniejszym źródłem wyższości amerykańskiego systemu bezpieczeństwa nuklearnego była zamożność społeczeństwa. Beria wybrał się w długą podróż na Ural z obawy, że Stalin skarci go za opóźnienia w budowie fabryki plutonu. Bardzo mu zależało na znalezieniu kozła ofiarnego. Każdy sowiecki aparatczyk w ten właśnie sposób trzymał się swojego stanowiska. Tym razem padło na starego znajomego Berii, generała Rapoporta, który w lecie 1947 roku został zwolniony. Po odejściu Rapoporta nastąpiły szybkie zmiany. W ciągu kilku tygodni od powrotu Berii z Uralu pierwszy zarząd główny wydał zalecenia, które miały doprowadzić do odcięcia zakładów plutonowych od reszty świata. Beria powołał dział bezpieczeństwa i postawił na jego czele innego generała NKWD, Iwana Tkaczenkę, który podlegał bezpośrednio jemu. Jak na generała, Tkaczenko był młody, miał niecałe 40 lat, a oprócz tego smagły, przystojny, czujny i groźny. Podczas wojny wziął udział w deportacji Czeczenów i Inguszów do Kazachstanu. Po wojnie służył w organach bezpieczeństwa oczyszczających powojenną Łotwę. Uczestniczył w brutalnej kampanii masowych aresztowań i egzekucji. W tym właśnie okresie kierownictwo NKWD dostrzegło zapał Tkaczenki i wezwało go do Moskwy, gdzie został skierowany do pierwszego zarządu głównego. Po przybyciu na Ural Tkaczenko nie tracił czasu. Ustanowił powiększoną strefę zakazaną o długości 35 km, obejmującą 99 miejscowości. Na jej teren można było się dostać tylko za okazaniem przepustki i paszportu. Mieszkańcy 5-kilometrowej strefy wokół zakładu zostali wysiedleni. Drogi między miejscowościami wyłączone z regularnego ruchu, a korytarz powietrzny nad strefą zamknięty dla samolotów pasażerskich. Tkaczenko wprowadził nowe przepisy, zgodnie z którymi każdy pracownik miał uzyskać certyfikat bezpieczeństwa i zawsze nosić przy sobie przepustkę. Strefę buforową otoczono podwójnym ogrodzeniem, a potem, pewnego dnia w październiku 1947 roku, Tkaczenko zamknął ją bez ostrzeżenia. Robotnicy, którzy przyszli rano do pracy z przekonaniem, że po zakończeniu swojej zmiany wrócą do domu, przeżyli niemałe zaskoczenie. W każdym razie tak relacjonują pamiętnikarze. Nie wrócili ani tego wieczoru, ani następnego, ani jeszcze następnego przez kolejne 5-10 lat. Kiedy stanęło ogrodzenie, pracownicy i członkowie ich rodzin musieli uzyskać pozwolenie na przekraczanie granic strefy. Tkaczenko powołał urząd cenzury poczty, werbował tajnych informatorów i zarządził przeprowadzanie niezapowiedzianych rewizji. Następnie w nowej strefie bezpieczeństwa stworzył system segregacji. Kazał zbudować ogrodzone getta dla więźniów i żołnierzy. Cywile nie mogli rozmawiać z więźniami ani żołnierzami bez oficjalnej zgody. Tkaczenko stworzył nowy krajobraz z kilkustopniową hierarchią wolności. Cywile mieszkali na dwóch osiedlach otoczonych pojedynczym ogrodzeniem, żołnierze w obwiedzionych murem garnizonach, a więźniowie w obozach zabezpieczonych drutem kolczastym. Beria zarządził z Moskwy, żeby z szeregów pracujących więźniów usunąć osoby politycznie niepożądane. Szczególnie zależało mu na tym, by z tajnego obiektu zniknęli repatriowani żołnierze i etniczni Niemcy. Jednak Tkaczenko nie mógł sobie na to pozwolić, bo zesłańcy, repatriowani żołnierze i więźniowie stanowili gros robotników budowlanych. Postanowił zatem, że więźniowie będą pracować przy budowie obiektów mieszkaniowych i w warsztatach, gdzie nie mieli styczności z wrażliwymi informacjami. Kazał również ogrodzić przemysłowy plac budowy, by mieć wpływ na wiedzę robotników o tajnym projekcie. Tkaczenko w dużym stopniu przeszczepił system generała Groovesa, w którym strefa bezpieczeństwa składała się z wielu ogrodzonych obozów i kompleksów segregujących robotników w zależności od ich pochodzenia społecznego, kategorii prawnej, pełnionej funkcji i klasyfikacji bezpieczeństwa. Na papierze system przedstawiał się bardzo solidnie. Nieprzenikalne podstrefy, areszt za najdrobniejsze uchybienia itd. Wprowadzony przez Tkaczenkę reżim bezpieczeństwa sprawia wrażenie hermetycznego, nieprzemakalnego i totalnego. Jednym słowem, stalinowskiego. Ale jak było z realizacją? Czy władze sowieckie zdołały zapewnić wystarczające zasoby materiałów na ogrodzenia, papieru na przepustki i prądu do zasilania reflektorów oraz odpowiednią liczbę strażników? W archiwum KPZR w Czelabińsku zachował się protokół spotkania 62 komunistów w budynku z Bali na terenie bazy 10, niedawno ogrodzonego osiedla dla załogi fabryki. Zapis ten daje obraz życia w kombinacie zaraz po powstaniu ogrodzenia, kiedy zakład, wciąż jeszcze w budowie, zaczął przetwarzać pierwsze gramy plutonu. Pewnego mroźnego styczniowego wieczoru w 1948 roku generał Tkaczenko wygłosił wykład na temat bezpieczeństwa i czujności na terenie obozu. W protokole zarejestrowano przebieg dyskusji, która odbyła się po wykładzie. Oto wybrane fragmenty. Towarzyszka Czałpygina powiedziała, że procedura przyjmowania nowo przybyłych więźniów jest kiepsko zorganizowana. Nowe kadry długo czekają albo w Kysztymie, albo na punkcie kontrolnym. Ludzie często są niezadowoleni i zaczynają niepotrzebnie rozmawiać. Zażądała sprawdzenia punktu kontrolnego, bo zdarzały się sytuacje, że ludzie przychodzili i musieli szukać wartownika. Towarzysz Boczkow powiedział, że kwestie czujności podniesiono we właściwym momencie, ale trzeba dodać, że nasze warsztaty są zupełnie zdezorganizowane, przez co nie można normalnie pracować. Na przykład główna księgowość znajduje się nad ściśle tajnym laboratorium przetwarzania plutonu, więc cała masa ludzi przechodzi tam po wypłatę, stoi w kolejce i przeszkadza w pracy. Towarzyszka Kondratiewa mówi, że musimy pilnować tego, jak przechowujemy dokumenty, rachunki i inwentarze wagonów kolejowych. Podczas rozładunku pociągów musimy zawsze pamiętać, że tragarze to więźniowie bez nadzoru, czasem nawet Niemcy, i mogą usłyszeć parę słów za dużo na temat ładunku. Towarzyszka Pożydajewa. Osobiście uważam, że kwestia tajemnic państwowych została poruszona w samą porę, tym bardziej, że jest mnóstwo komunistów, którzy przyjechali do fabryki dawno temu i popełniają błędy. To prawda, że część tych wpadek to nie ich wina. Na przykład biurka w naszym dziale się nie zamykają. Nie mamy sejfów. Drzwi biur nie mają zamków. Poza tym musimy ograniczyć do minimum krótkie wizyty krewnych. W takich warunkach pracy trudno pilnować tajemnic. Kiedy czyta się zarządzenia takich srogich przywódców jak Tkaczenko i Beria, łatwo pomylić rozkaz z rzeczywistością. Opisany powyżej przebieg zebrania partyjnego pokazuje, że wizja odciętej od świata strefy ochronnej, z niedopuszczaniem więźniów i zesłańców do wrażliwych informacji, zamkniętymi na cztery spusty laboratoriami oraz szybkim i sprawnym prześwietlaniem pracowników na początku 1948 roku, była fantasmagorią. Członkowie rodzin odwiedzali pracowników bez żadnych ograniczeń. Przed tajnymi laboratoriami ustawiały się kolejki po wypłatę, a ludzie dzielili się przypadkiem zasłyszanymi informacjami z rodziną i znajomymi. Okoliczni chłopi nadal mieszkali na terenie strefy ochronnej mimo wielokrotnie ponawianego nakazu ich wysiedlenia. Zamiast zmniejszyć liczbę podejrzanych więźniów, latem 1947 roku przyjęto dodatkowych 16 tysięcy skazańców w celu przyspieszenia prac. Więźniowie bez odpowiedniej kategorii bezpieczeństwa nadal pracowali w strefie przemysłowej. Można by sądzić, że w stalinowskiej kulturze politycznej zastraszeni ludzie będą się powstrzymywali od zdradzania tajemnic państwowych, ale w 1948 roku członkowie partii narzekali, że mieszkańcy specjalnej strefy ochronnej nadal nie przyswoili sobie nawyków tajności. Dla kierownictwa konieczność dotrzymania terminów była ważniejsza od przepisów bezpieczeństwa, które często spowalniały i komplikowały pracę. Trudno było się pozbyć bałaganiarskiego piętna gułagu. Trzeba było wielu lat, wielu aresztowań, czystek, długich zebrań i wykładów na temat czujności, żeby sprawa ta dotarła do ludzi. Skuteczność gruźb jest jednak ograniczona. Lojalność pracowników zakładów plutonowych udało się zdobyć dopiero dzięki ogromnym inwestycjom w domy, towary i rozrywki. Inwestycjom, które miały się rozpocząć 10 lat później. Na razie Tkaczenko musiał się zmagać z naturą rzeczywistości. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.